A przy telefonie Krzysztof Masłoń, publicysta, krytyk literacki, laureat Nagrody Witolda Achulewicza. To tegoroczna nagroda, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I co pan czuł, co pan myślał w tym momencie, kiedy Olga Tokarczuk odbierała Nagrodę Nobla?
Chciałoby się powiedzieć, że czułem dumę, która mnie rozświerała i tak by pewnie było, ale niestety słuchałem się w słowa Petra Westberga z Akademii Szwedzkiej, który wygłaszał laudację, bardzo sympatyczną z jednej strony, bo tam była mowa o tym, że polska literatura błyszczy, prawda, w świecie. To wszystko fajne, tak sobie możemy tylko bębenka nabijać, tylko że tam padły słowa również takie, które wydawało mi się, że jeżeli znam książki Olgi Tokarczuk, to czytałem inne w takim razie niż ten pan i być może inne osoby również, ponieważ tam zostały bardzo, bardzo wybite dwie sprawy. Jedna antysemityzm, a druga, to jakoś tak dziwnie zabrzmiało, że Olga Tokarczuk reprezentuje kraj, prawda, który był najeżdżany przez wrogie siły z obu stron, nazistów, prawda, raz zostali wymienieni staliniści, jakby to też była jakąś taką, nie wiem, lepiej niż komunistów, no dobrze, się nie bawmy słowa, ale jednocześnie mieli właśnie własny kolonializm i antysemityzm, a Olga Tokarczuk nie obawia się mówić nam niewygodne prawdy, nawet pod groźbą śmierci, no więc to zabrzmiało zupełnie tak, jakby, nie wiem, Salman Rushdie, prawda, i co Olga Tokarczuk groził. Rzeczywiście Olga Tokarczuk spotkała się z falą hejtu, ale po tym, kiedy właśnie powiedziała, że Polacy w swojej historii sławili się tym, że kolonizowali Kozaków, Ukraińców, w ten sposób się wyraziła. Ukraińcy byli właścicielami niewolników, czyli chłopów, no i zabijali Żydów. Mordowali nawet, było tak powiedziane. W związku z tym to mi jakby zakłóciło sprawę, bo tak naprawdę to pretekstem do tego wszystkiego były księgi Jakubowe. Książka, która opowiada historię Jakuba Franka, to dość interesującą historię takiego żydowskiego mesjasza z Podola, ale z połowy wieku XVIII. No, jestem przekonany, jakoś dziwnie, że dla większości ludzi w świecie, którzy z ksiąg Jakubowych jeszcze nie czytali, a czy przeczytałem kiedyś, to coś po prostu zobaczymy, to niestety to się razem zbije z II wojną światową, z obozami. Nikt nie będzie myślał o tym, kiedy i co. Także jak mówię, to mi bardzo zakłóciło odbiór.
I zbudowało dystans, bo tak jest, że stosunek do Olgi Tokarczuk zależy właściwie od całości światopoglądu. Ci, którzy nie podzielają światopoglądu Olgi Tokarczuk, mają do niej dystans i właściwie nie mają w sobie ani tej dumy, ani tej radości. O tym, dlaczego tak się dzieje, pan powiedział, to dlatego, że takie są publiczne wypowiedzi Olgi Tokarczuk, a ta literatura, którą pisze, te książki, które napisała Olga Tokarczuk, pana zdaniem, myślał pan o tym kiedyś, zanim to się stało, że Olga Tokarczuk dostanie Nagrodę Nobla?
Tak, ale tak mówiąc prawdę, dopiero w ostatnich latach, no powiedzmy od czasu bieguni i uhonorowanych Nagrodą Bookera w zeszłym roku, to już raczej było pewne. Natomiast to w tym kierunku zmierzała. To każdy wykonała gigantyczną pracę, trzeba powiedzieć. Taką PR-owską trochę też. Najpierw w Niemczech, potem w Skandynawii, gdzie rzeczywiście jest popularna do szaleństwa w ostatnim czasie, ale to bardzo dobrze akurat. Tam zresztą polskie pisarki, poetki, tutaj tak samo myślę o Wisławie Szymborskiej, jakoś miały zawsze dobry grunt dla siebie. Ciekawostka, świadom się bardzo podoba to, że obie palą papierosy akurat. No ale to może najmniej w tym wszystkim istotne. Ja Olgę Tokarczuk bardzo, bardzo lubię i wczesną Tokarczuk. Wczesną Tokarczuk z takich opowiadań jak profesor Andrew z Warszawy, który ciągle uważam za najlepsze opowiadanie poświęcone stanowi wojennemu, które się odbyło bez martyrologii, bez niczego, a mówi więcej niż tysiąc innych. W ogóle lubię ją jako autorkę opowiadań. W stosunkowo niedawno wydanej książce Opowiadania bizarne też jest takie opowiadanko prawdziwa historia. No to jest perełka. Lubiłem ją do czasu takich książek jak Gra na wielu bębenkach, Dom dzienny, dom nocny. To zmierzało w stronę takiego uniwersalizmu i takiej, no, po nowoczesności. po nowoczesności to miało być zrozumiałe dla wszystkich, ale później no, przebrało taką troszeczkę dziwną, na początku troszeczkę, potem już bardzo, bardzo, bardzo dziwne wymiary. I to o tym to się odbija nawet w tym werdykcie noblowskim, w którym jest mowa o przekraczaniu granic, prawda? Jako formie życia. Jako formie życia no, przekraczać możemy różne granice. Mam przeciwko temu, nie byłoby postępu, gdyby tak nie było. Jestem admiratorem tutaj Olgi Tokarczuk, natomiast no, niepokoi mnie to, co ona pisała wielokrotnie, może pół żartem czasami, ale jest taki tom publicystyki bardziej, Moment Niedźwiedzia. No tam jest taka trochę utopia pokazana, ale właśnie zanegowane jest wszystko. Jest tradycyjna oczywiście rodzina, to nie ma o tym mowy już w ogóle. A pan ma rację mówiąc, że trochę nasze podejście do Karców zależy od naszego światopoglądu. Mówiąc prawdę, ale z kolei śmieszy mi na przykład postawa naszego ministra kultury, który przedtem książek Tokarczuk nie mógł doczytać. Wydaje się, jakąś bezsensowną rozmowę z wyrocznią opoką Moniką Olejnik, a wczoraj, czy tam przedwczoraj opowiada, że ceni walory językowe, stylistyczne, akurat wybitną stylistką Tokarczuk nigdy nie była i nie będzie. W polskiej literaturze stylistami, to są, nie wiem, Wisław Myśliwski to jest stylista, prawda? Więcej taki Jerzego Pilcha można by nawet tak nazwać, natomiast na pewno nie Tokarczuk. Ja po prostu piszę poprawne książki, które nam się albo podobają, albo się nie podobają. Bieguni przedstawia taką dziwną filozofię człowieka będącego w podróży stałej. No trochę ona jest sama w takiej sytuacji, ale niewymuszonej. Tylko taką właśnie drogę wybrała. No, ona się najeździła po to, żeby zdobyć tę najwyższą nagrodę, z której teraz jesteśmy bardzo dumni na pewno. Tylko też pamiętajmy o takiej sprawie jeszcze jednej. Może gromy na siebie ściągam tutaj, ale tak, jeżeli mamy piątego Nobla w dziedzinie literatury, no chciałbym, żeby w innych dziedzinach podobnie byliśmy honorowani, więc to jest na pewno nasz sukces. Ale z drugiej strony, nie tylko w Polsce, a w Polsce na pewno bardzo chętnie czytamy literaturę czeską. Uwielbialiśmy i dalej uwielbiamy Haszka, Hrabala, całą masę innych, Kundera, cała masa innych pisarzy. No, a chciałem powiedzieć, że literatura czeska właśnie Nobla to miała jednego w czasach Czechosłowacji jeszcze, w końcu lat 70. taki poeta, chyba zapomniany troszkę dzisiaj, Jarosław Seifer dostał tę nagrodę. Literatura węgierska, która miała swoje bardzo dobre dni, nie tylko chodzi o Sandra Maraja, ale w ostatnich latach świetnie zupełnie autor pisa Esterházyego, Krasznohorkaja, ma jednego Nobla Kertesza, takiego będącego troszkę gorszym Tadeuszem Borowskim. Także trochę to tak wygląda, nie przeceniajmy tego. To jest na pewno promocja. Promocja samej pisarki, ona ma dopiero 57 lat i powiedziałbym, że wszystko przed nią jest, ale to nigdy nie wiadomo, bo Nobel czasami finalizuje po prostu pisarstwo już. Ona swoje zrobiła. Co będzie dalej, nie wiem. Na przykład z ogromnym zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o tym, że powstanie fundacja we Wrocławiu, wykorzystująca dom po Tymoteuszu Karpowiczu. I wszystko pięknie, ładnie, ale tam od razu padają nazwiska Irka Grina i Agnieszki Holland, a ma się zajmować to, co byłoby zupełnie naturalne, bo taka willa Decjusza II by się przydała we Wrocławiu, to co ma Kraków, prawda, żeby to był taki ośrodek promujący młodą literaturę, nie tylko młodą, w ogóle literaturę, ale tam jest mowa już o zwierzętach, no a jak mówimy od czasu za 5 lat będziemy się wstydzili, że jemy mięso i tak dalej, to jest wszystko kompletnie, nie ma żadnego związku literaturą. No ale jeżeli ta pisarka mówi, że prawdziwy Bóg jest zwierzęciem, to się nie może podobać wszystkim. To jest zupełnie naturalne, że będziemy ją przyjmowali zgodnie z tym, co ona mówi, co ona pisze.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Krzysztof Masłoń, publicysta, krytyk literacki, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Na zegarze godzina 7:29. Padło nazwisko naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. To posłuchamy w takim razie jej wiersza. Jest godzina 7:32, słuchają Państwo Poranka Wnet, a dzisiaj parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim będą słuchać pana Timmermansa, który przedstawi założenia tej nowej zielonej polityki klimatycznej. Też obradują klimatolodzy i nie tylko klimatolodzy, bo jeszcze to się mówi aktywiści klimatyczni w Madrycie, a w naszym studiu profesor Leszek Marks, geolog i klimatolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I co pan o tym wszystkim sądzi?
No, to, że się rozmawia o klimacie i o przyrodzie, to bardzo dobrze, bo to taki temat jest, który wszystkich nas dotyczy i tutaj nie ma się co dziwić. No. Najważniejsze tylko, żeby mówić tu o pewnych konkretach i o pewnych prawidłowościach, które występują i o jakichś racjonalnych sposobach, jak chronić naszą ziemię.
To, że klimat się zmienia, możemy przyjąć jako pewnik?
Tak, oczywiście, on się zawsze zmieniał. Od jak Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat, to klimat zawsze się zmieniał. Raz szybciej, raz wolniej, ale nigdy to nie było stabilne.
Czy o tej zmianie możemy powiedzieć, że to jest zmiana nietypowa, że ta zmiana jest uzależniona od tego, co na Ziemi zrobił człowiek?
No nie, to ja akurat się z tym zupełnie nie zgadzam. To znaczy, na pewno wpływ człowieka jest w skali lokalnej czy skali regionalnej, ale te zmiany, które zachodzą, to nie jest wyłącznie przyczyna, nie tkwi wyłącznie w działalności człowieka.
To jest tak, że czasami kropla może przeważyć, może tą kroplą jest właśnie człowiek. Klimat się zmienia, to jest coś naturalnego, ale to, co robi człowiek, przesądzi o tym, że ten klimat zmieni się szybciej, zmieni się na gorsze, nastąpią te wszystkie kataklizmy, o których mówią aktywiści klimatyczni.
No tak, ale to znowu to, jeżeli sięgniemy do tej historii, to wcale nie takiej geologicznej, czyli tej bardzo odległej, ale do historii bliższej nam, no to mamy okresy, kiedy takie zmiany następowały, wcale nie w szybszym tempie niż obecnie, tylko w podobnym. Były okresy nie takie dawne, tak jak chociażby średniowiecze, które było okresem ciepłym w Europie i był to okres rozkwitu, jeżeli chodzi o działalność człowieka, o umiejętności, o działalność artystyczną. No właśnie ze względu na ten klimat się poprawia w takim kierunku. A to, że w niektórych regionach było w owym czasie gorzej, no to jest też zrozumiałe, no bo Ziemia nie jest jednorodna, tylko mamy tu wszystkie strefy klimatyczne od wysokopolarnych do równikowych, więc oczywiście nie wszędzie zmiana działa jednakowo. W niektórych przypadkach jest to bardziej korzystne, nawet jak sięgniemy do wędrówek lodów, które znowu nie są takim odległym epizodem, no to one były spowodowane zmianami klimatu, no akurat wtedy to zmierzało raczej ku ochłodzeniu i ludzie wędrowali, po prostu przemieszczali się w inne rejony, no dzięki temu Słowianie przyszli tutaj na tereny, na których my teraz żyjemy, no gdyby nie zmiany klimatu, to pewnie być może, jeżeli by był taki naród jak naród polski, to pewnie żyłby zupełnie gdzie indziej, gdzieś w rejonie Kaukazu.
Tak było. Dzisiaj, czytając prognozę pogody, powiedziałem, że w środę w Krakowie będzie 11 stopni. W listopadzie prawie nie doświadczaliśmy deszczu. Deszcze nie padają. Susza prawdziwa trwa od kilku lat w Polsce. O tym mówią rolnicy i nie tylko rolnicy. Czy człowiek coś z tym może zrobić? Czy jesteśmy po prostu skazani na czekanie?
Nie, to człowiek oczywiście, że może zrobić. Przede wszystkim powinien się adaptować do zmian klimatu. Kiedyś to adaptował się nogami, czyli wędrował. W tej chwili może zrobić znacznie więcej. Są kraje w Europie, które na przykład nie mają wody, no takie jak kraje, takie jak Cypr na przykład, czy Malta, gdzie wody nie ma, no i jakoś sobie radzą, no zrobili pewne przedsięwzięcia, tą wodę zaczęli gromadzić, a te kraje są w znacznie gorszej sytuacji niż Polska, jeżeli chodzi o wodę, no.
to jeśli chodzi o wodę. No dobrze, ale klimat konferencji w Madrycie jest taki. Jeśli człowiek nie zrobi czegoś, a może to zrobić, to wtedy będzie katastrofa. Człowiek może sobie poradzić i może zapobiegać tej katastrofie, na przykład poprzez likwidowanie rozmaitych źródeł energii, poprzez zmniejszanie emisji. To jest prawda czy nieprawda?
Tutaj są jakby dwie prawdy, można powiedzieć, obok siebie. Jedna, to na pewno to człowiek powinien być mniej rozrzutny, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, co na Ziemi się znajduje, i to podobnie dotyczy również i energii. No, działanie w kierunku takim, żeby mniej tej energii zużywać albo żeby ona była bardziej efektywnie wykorzystywana, na pewno jest działaniem racjonalnym, no bo po prostu w każdym gospodarstwie, nawet i domowym, no można żyć rozrzutnie, ale wtedy się niczego nie osiągnie, albo żyć po prostu w sposób taki racjonalny, żeby jakoś to się bilansowało. I w takim kierunku należałoby tutaj to zmierzać, ale niekoniecznie trzeba to robić w sposób taki, powiedziałbym, drastyczny, biorąc środki nie takie, które są do tego potrzebne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w sytuacji, jakiej jest w tej chwili świat, oparcie się tylko i wyłącznie na źródłach odnawialnych tak zwanych, w tej chwili jest niemożliwe ze względu na problemy technologiczne, które trzeba pokonać, bo przede wszystkim nie mamy możliwości magazynowania tej energii odnawialnej, która nie zawsze dopływa, no bo po prostu w nocy jej na przykład nie mamy energii słonecznej, a jak wiatr nie wieje, no to też nie będziemy mieli wiele energii wiatrowej. Są jeszcze inne możliwości i trzeba tutaj różnych źródeł poszukiwać, ale na razie nie mamy innej możliwości niż korzystanie z tej albo energetyki węglowej, albo jądrowej, która będzie nam stabilizować cały system. Nie jesteśmy tak szczęśliwym, jeżeli chodzi o Polskę, czy w ogóle tu Europę Środkową, w tak szczęśliwym położeniu, jak na przykład Norwegia, która może bazować na hydroelektrowniach, które to jest bardzo wygodne źródło energii, bo można je korzystać z tego wtedy, gdy się chce, czyli na żądanie, tak. Więc po prostu trzeba do tego podchodzić w sposób racjonalny. No gdyby tak nie było, to na przykład Niemcy, którzy odchodzą od energetyki jądrowej, nie zmodernizowaliby wszystkich swoich elektrowni węglowych, bo wiedzą doskonale, że przynajmniej na razie nie da się tych elektrowni węglowych czymkolwiek zastąpić. Oni w dodatku korzystają z elektrowni węglowych głównie opartych na węglu brunatnym, który, tak prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia czy inne sprawy, to jest znacznie gorszy od węgla kamiennego.
Ale żyjemy w czasach, w którym Parlament Europejski ogłosił alarm klimatyczny, czyli to jest coś więcej. Poszliśmy dalej. Ta zielona polityka, która ma być adoptowana w Unii Europejskiej, mówi o tym, że musimy zmienić swoje obyczaje, właściwie przemyśleć swój stosunek do przyrody, Olga Tokarczyk, do zwierząt, mówi, do wszystkich innych zjawisk. Pan profesor...
Ja się z tym zgadzam, to absolutnie się z tym zgadzam, no tylko to nie można wylewać dziecka z kąpielą, bo można powiedzieć tak, no z czego jesteśmy, to jeżeli będziemy to modyfikować, my będziemy się przeobrażać z tym wszystkim, to musimy oczywiście z pewnych rzeczy zrezygnować. I trzeba, każdy powinien sobie odpowiedzieć, z czego jest gotów zrezygnować. No na przykład z torebek plastikowych. Myślę, że na to byłaby większość, która jest gotowa zrezygnować. Z samochodu prywatnego na przykład, czy ktoś jest gotów zrezygnować, no to już pewnie byłoby gorzej.
No dobrze,
z jedzenia mięsa.
Ale pan profesor, właściwie to ustalmy, jakie są proporcje między tą zmianą, która jest naturalna, a tą zmianą, która pochodzi od człowieka, jeśli chodzi o klimat.
No tutaj to jest kwestia pewnego podejścia. No niektórzy uważają, że to głównie człowiek jest odpowiedzialny, czy wyłącznie człowiek jest odpowiedzialny. Ja akurat wyznaję taką tezę, że człowiek jest odpowiedzialny w małym stopniu, a głównie są to zmiany naturalne, do których również trzeba się zaadaptować.
Czyli te zmiany naturalne, niezależnie od tego, co postanowi komisarz Timmermans i politycy Unii Europejskiej, i tak będą następować.
I tak będą następować. Bo następują od milionów lat.
Ale czy to jest tak, że my żyjemy teraz w czasach tego ocieplenia klimatycznego?
Tak, no tak.
Czy możemy w takim razie, skoro ocieplenie klimatyczne powoduje wędrówki ludów, a czasami wyginięcie gatunków, więc możemy się któregoś z tych zjawisk albo kataklizmów spodziewać?
No można, no, znaczy gatunki wymierają zawsze, to bez względu na to, jakie mamy, jaką mamy sytuację, i można powiedzieć, to zresztą to były dwie strony medalu, bo tak, jeżeli jedne gatunki wymrą, to na to miejsce mogą wejść nowe. Człowiek, dzięki temu, że wymarły dinozaury, to na to miejsce weszły ssaki, bo po prostu zrobiła się luka w przyrodzie. A potem za tym poszedł człowiek. No więc tutaj jest, tu akurat jest tak, że wyginięcie jednych jest korzyścią dla drugich. I to też nie można rozpatrywać jednokierunkowo. Tylko.
To jest tak, że w średniowieczu było ciepło, potem była to epoka małego zlodowacenia.
Tak, mała epoka lodowa. Tak
mała tak. Epoka lodowa, czyli było zimno, a to, co teraz się dzieje, jest porównywalne do któregoś z tych okresów?
No to znaczy,
do
to
tego
nie.
Do
średniowiecza, chociaż wydaje się, że jeszcze nie osiągnęliśmy tych temperatur średniowiecznych.
Czyli wszystko przed nami.
Tak. Także to może być taka sytuacja. To zresztą to jest tak, że w przyrodzie to nie powtarza się wszystko idealnie. Wydaje się, że w średniowieczu jednak zimy były chłodniejsze niż mamy to obecnie. No więc to jest tak jakby pewna różnica.
Jeżeli człowiek w małym stopniu jest zimny, to jest winny większym. Natura jest odpowiedzialna za to. To ten cykl jak długo może potrwać?
No to mniej więcej się powtarza. To jest dość znane od 20 lat, wiadomo, są tak zwane cykle w naszej strefie tutaj europejskiej, w obszarze Europy, czy w ogóle w otoczeniu północnego Atlantyku. Są to tak zwane cykle Bonda. To nie jest ten Bond, James Bond, tylko Gerard Bond. To był amerykański klimatolog, który to powiedział. To mniej więcej się zdarza co 1500 lat, ale są odchyłki. To nie jest tak dokładnie. Powiedzmy, można by było powiedzieć średnio od 1000 do 200 lat takie odchylenia. Jeżeli cofniemy się od tego ocieplenia średniowiecznego wstecz, to mamy ciepły okres rzymski. Okres rozkwitu państwa rzymskiego, kiedy Rzymianie poszli daleko na północ, bo przecież zajęli prawie całe wyspy brytyjskie, więc to był okres, rzeczywiście był ciepły. Potem jak się zaczęło, klimat się zaczął pogarszać, no to wtedy zaczęły się wędrówki ludów, no i Cesarstwo Rzymskie upadło również i z tego powodu. No.
A skąd się bierze to ocieplenie klimatu?
To się bierze, to jest cyrkulacja, która odbywa się w północnym Atlantyku. Prąd północnoatlantycki okresowo zmniejsza swój zasięg, jeżeli chodzi o płynięcie w kierunku północnym, czyli docieranie do Oceanu Arktycznego, a czasami trochę bliżej. Powoduje to troszkę odmienną cyrkulację w rejonie północnego Atlantyku, proporcje pomiędzy tak zwanym niżem islandzkim, a wyżem azorskim, bo czasami te jednostki ciśnienia są silniejsze, a czasami słabsze. I to powoduje, że ta cyrkulacja tutaj się zmienia i albo suche powietrze dociera do Europy Środkowej i Północnej, albo bardziej wilgotne. No tak mówiąc ogólnie, a odwrotnie się dzieje wtedy w obszarze śródziemnomorskim.
Ale czemu ten prąd jest raz mocniejszy, raz słabszy?
Gdybym ja to wiedział, to pewnie bym dostał Nagrodę Nobla. No więc to są rzeczy, które odbywają się na świecie. To jest ten prąd północnoatlantycki jest częścią w ogóle takiej całej cyrkulacji w ogóle globalnej, która rodzi się w Oceanie Spokojnym, wzmacniana jest w Oceanie Indyjskim, a potem płynie jeszcze ten prąd, tutaj dociera do Oceanu Atlantyckiego i daleko na północ dociera.
Ile jest kłamstw, ile jest ideologii, ile jest fake newsów w tym wszystkim, co słyszymy o klimacie?
No to przeważnie to wszystko polega od wiedzy, którą się posiada. No bardzo często pewne hasła wiemy, że są bardzo popularne, ale nie poparte żadną wiedzą, no bo łatwiej, to nawet bym powiedział, to jest takie działanie troszkę może i celowe, bo łatwiej kogoś zastraszyć, prawda, niż powiedzieć prawdę, której się zresztą samemu może nie wiedzieć. Trzeba powiedzieć, że wielu rzeczy, jeżeli dotyczących klimatu, nie wiemy. My obserwujemy objawy tego klimatu, możemy się pewnych rzeczy domyślać, ale absolutnie nie znamy tych praprzyczyn, które tego powodują, bo tych przyczyn jest, które wyróżniamy, jest bardzo wiele, ale która dominuje w danym momencie, nie wiadomo.
A to, że tak dużo CO2 emitujemy, uważa pan profesor, że nie jest aż tak istotne, jak mówią o tym politycy?
No znowu, to trzeba do tego tak powiedzieć. Jak sięgniemy do przeszłości geologicznej Ziemi, to były epizody, kiedy było 10 razy więcej tego dwutlenku węgla w atmosferze. I co ciekawe, w tym czasie były potężne zlodowacenia na Ziemi. potężne zlodowacenia, więc to akurat z tym to nie ma nic wspólnego. Poza tym dwutlenek węgla jest uważany jako takie wszelakie zło, a musimy pamiętać o tym, że to jest gaz, bez którego w ogóle nas by tutaj nie było, bo niczego byśmy nie mogli uprawiać, żadna roślina by tutaj nie urosła nam na ziemi, więc to jest, tu trzeba powiedzieć, tak trzeba sobie zdawać sprawę. No wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że w ogóle pozbywamy się dwutlenku węgla z atmosfery. Albo nawet niekoniecznie, wystarczy, że do 1/4 zmniejszymy to, co mamy obecnie. Nie rosną nam żadne rośliny na ziemi. A jakie są skutki tego, to chyba każdy może sobie powiedzieć.
Może wystarczy popatrzeć na Księżyc albo polecieć na Marsa.
Tam... No, tam jest inna sprawa, bo tam nie ma atmosfery. To jest jakby inna jeszcze bajka. Natomiast tu jest ta sytuacja...
Gdyby pan profesor został na chwilę dyktatorem, a odpowiedzialnym za to, co dzieje się w klimacie, to co by pan zrobił? Dzisiaj, jakie pan decyzje by podjął? Albo co by pan ludziom powiedział?
Nie, ja bym działał dwojako. Ja bym działał tak, żeby oczywiście ochrona przyrody, ochrona środowiska naturalnego jak najbardziej, zmniejszenie energochłonności gospodarki, na pewno, bo to jest wszystko, to jest korzystne. Przecież to sprawa dotycząca powiedzmy smogu, chociaż z dwutlenkiem węgla to się nie wiąże, to jest inna sprawa. To na pewno to bym tutaj zrobił. A druga rzecz, drugi kierunek, adaptacja do zmian klimatu. Bo się nie da po prostu jednej strony zrobić, trzeba zrobić jedno i drugie.
A jak pan profesor, co robi w domu, w jaki sposób pan przygotowuje się na tą zmianę klimatu, w jaki sposób pan się adoptuje do zmiany klimatu?
W moim przypadku to już ta perspektywa nie jest taka duża, więc to znowu ja mógłbym powiedzieć, że to już ci, co po mnie, będą się o tym martwić. No ale ja po prostu staram się na przykład nie wyrzucać żywności. No i to z żoną tak stosujemy taką gospodarkę, że z żywności staram się nie wyrzucać. I to jest jakby jedna z tych możliwości, którą robimy na co dzień. Licząc wielu mniejszych.
A to, że za chwilę będzie narzucona z góry ta polityka. Podoba się panu czy nie? Czyli z góry, czyli od polityków. Nie myślimy o Panu Bogu, tylko o politykach europejskich. Podoba się to panu czy nie?
Ale to zależy co, no, jeżeli zmniejszenie energochłonności. Dlaczego nie? No oczywiście, że tak. Mniejsze marnotrawstwo na pewno, no. Ja tu nie jestem. Transport publiczny. Ja tu przyjechałem.
Nie,
przyjechałem transportem publicznym.
Że natychmiast zamknąć wszystkie elektrownie węglowe, dlatego że to szkodzi.
Nie, tego nie będzie, bo po prostu w wielu krajach gospodarka padnie. Poza tym zielona energia, zielona wyspa,
Europa. Ale, do tego dążą politycy. O tym mówią politycy w Europie.
Ale do tego trzeba się przygotować, żeby to zrobić. Zielona energia to jest tak, że ona w niektórych regionach można ją wykorzystywać. No to wezmę przykład Niemiec, bo to jest taki bardzo, bardzo ciekawy przykład Niemiec. Oni mają 20% z energii wiatrowej, odnawialnej ogólnie.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przerwaliśmy w pół słowa, ja wiem. Profesor Leszek Marks zostaje w naszym studio. Jest godzina 7:49.